Zanim będę czytał słowo, chciałbym się podzielić dwoma świadectwami, myślę. Kiedyś byłem na wyjeździe i zadzwonił telefon, odezwała się kobieta, powiedziała: dostałam ten numer od kogoś, ja jestem taka w zasadzie z New Age, ale potrzebuję się spotkać. Gdzie możemy się spotkać? Powiedziałem: no ale jestem na wyjeździe daleko stąd. I ona mówi: przyjadę. Przyjechała kawał drogi, żeby się spotkać. Miałem dla niej tylko 20 minut. Modliliśmy się w samochodzie. Pokutowała z okultyzmu, z New Age i z różnych rzeczy. Nawróciła się, została ochrzczona Duchem Świętym. Zaczęła głosić słowo. Dzisiaj jeździ po różnych konferencjach, mówi: chcę się jak najwięcej nauczyć. Chcę się nauczyć, jak uzdrawiać. Chcę się nauczyć, jak wypędzać demony. Chcę się nauczyć prorokować. Chcę żyć pełnią Chrystusa. Powiedziała mi: nie oglądam telewizji, nie słucham radia, nie czytam gazet, spędzam czas na czytaniu Biblii. Wspaniałe, prawda? Trudne dla nas może czasami, ale wspaniałe. Kiedy wracałem w ten poniedziałek z usługi, byłem na wschodzie Polski, zadzwonił telefon. Mogę rozmawiać, bo mam głośno mówiący zestaw. I zadzwoniła, powiedziała: klęczę przed Panem i płaczę. Mam swoją firmę. Bóg mi błogosławi, ale mam pracownicę, która od młodości była poniewierana. I teraz pracuje u mnie, nawróciła się, bo jej głosiłam, i ona ciągle ma podgórkę. Ona już nie ma miejsca chorego, zdrowego. Ja nie zgadzam się na to. Ja muszę ją wyprowadzić z tej niewoli. Ja się nie zgadzam. Mój Bóg taki nie jest. I mówi do mnie i płacze. I mówi, powiedziała mi: już wiele ludzi prosiłam o modlitwę, ale jeszcze modlę się do Ciebie, mężu Boży, zdejmij z niej przekleństwo. Daj jej wolność. Bo to w środę ma jechać do Warszawy, bo ma wylecieć za ocean w swojej osobistej, ważnej sprawie. To może odmienić jej życie. Od miesiąca ma silne krwawienie, ledwo chodzi. I kiedy poszła do ginekologa, on jej powiedział: masz problem. Duży problem. Natychmiast musimy cię wziąć na stół. Muszę cię ciąć. W poniedziałek robisz badania. We wtorek cię tniemy. Ona mówi: ale ja w środę muszę jechać. Kupiłam bilet, nie mogę cofnąć. Nie mam pieniędzy, bo się zapożyczyłam, żeby przebukować bilet. A on mówi: albo życie, albo, bo nie wytrzymasz. Więc modliliśmy się. Ja płakałem, ona płakała. No już leżę tu godzinę przed Panem i wołam i mówię: nie zgadzam się. I dzisiaj dostałem, wczoraj wieczorem dostałem SMS-a. Poszła do szpitala. Lekarze ją zbadali. Wszystko czyste. Ani śladu. Nic. Dzisiaj poleciała do Warszawy. Z Warszawy jutro raniutko wylatuje za ocean. Drodzy, Bóg jest dobry. Teraz drugie świadectwo. Przez jakiś czas, przez kilka lat, kiedy moi znajomi się nawrócili, ich teść, czy jej teść, a jego ojciec prześladował ich. Do tego stopnia, że przylatywał z siekierą, ze szczelbą i mówił: odszczelę ci łeb, ty taka owaka. Dzieci ci zabije. Umarł w drugi dzień świąt, o 4 w nocy, w miejscu, z którego rzucał przekleństwa. Miał takie miejsce w domu, siadał, żonę ma na wózku inwalidzkim i kazał jej słuchać, ona nie mogła iść spać i on przeklinał wszystkich naokoło. I ona musiała słuchać. Kiedy zasypiała, to krzyczał na nią i ona wyszła za mąż wcześniej, całe życie tak miała. Się tak zgodziła z tym, że nie da rady inaczej. Umarł. Więc zadzwoniła do mnie ta kobieta, powiedziała: wiem, bracie, że będziesz blisko tutaj. Czy możesz przyjechać? Bo od kiedy mój teść umarł, jakiś duch przychodzi do nas do domu o 4 nad ranem. Budzi moje dzieci. Budzi mnie. Mój mąż chodzi już z trzępek nerwów. nie możemy normalnie funkcjonować i nie możemy sobie z tym dać rady. Czy możesz przyjechać, możesz błogosławić nasz dom? I pojechałem, musiałem wprawdzie dosyć nadłożyć drogi, ale pojechałem i modliłem się o nich. Przyjechałem do nich przed 12 w nocy, w niedzielę, z niedzieli na poniedziałek i modliliśmy się. Wziąłem ich za ręce, powiedziałem, żaden duch zły nie ma prawa. Zdejmuje przekleństwo. Kończy się panowanie tego złego. Kiedy rano wstałem, dzieciaki zbiegły z góry szczęśliwe. Nic nas nie straszyło. Nic nas nie straszyło. Ich rodzice zeszli szczęśliwi. Powiedziałem, ale to nie wszystko. Musimy pójść na miejsce jego dowodzenia i złamać przekleństwo, które stamtąd wychodziło. I poszliśmy i był tam duch i czekał na nas. I powiedziałem do niego w imieniu Jezusa, nie masz panowania. Koniec z tobą. Wynocha stąd w imieniu Jezusa. I dostałem wczoraj też SMS-a. Mój mąż odżył. Moje dzieci są szczęśliwe. Jesteśmy jak skowronki. Bóg zmienił nasze życie, bo Bóg jest dobry. Drodzy, mamy tytułować dzisiaj kazania. Ja nie tytułuję kazań, ale w ramach wyjątku. O właściwym czasie. Tak, o właściwym czasie. Taki tytuł. Nie wiem, czy właściwy. Najlepszy, jaki wymyśliłem. 22 rozdział Łukasza, pierwszych 14 wersetów. 22 Łukasza. I przybliżyło się święto Przaśników, zwane Paschą. I szukali arcykapłani i uczeni w piśmie sposobu, jakby go zgładzić, bali się bowiem ludu. W Judasza zaś, zwanego Iskariot, który należał do 12, wstąpił szatan. I ten odszedłszy umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży co do sposobu, jakim go wydać. I ucieszyli się i ułożyli się z nim, że mu dadzą pieniądze. A on zgodził się i szukał sposobu, jakby go wydać z dala od ludu. I nastał dzień Przaśników, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. I wysłał Piotra i Jana i rzekł im, idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. Oni zaś rzekli do niego, gdzie chcesz, byśmy ją przygotowali? On zaś rzekł do nich, gdy wchodzić będziecie do miasta, oto spotka się z wami człowiek niosący dzban wody, idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. I powiedzcie gospodarzowi tego domu, nauczyciel każe ci powiedzieć, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi. A on wskaże wam przestronną jadalnię, przystrojoną, tam przygotujcie. A oni odszedłszy znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim do tego miejsca. Drodzy, ja wiem, że to już jest po świętach. Ja wiem, że to już nie, jakby według kalendarza nie czas na takie słowo, ale dostałem je i takie głoszę. Wiecie, że w żydowskich domach święta są celebrowane, szczególnie Pascha. Pierwsze, co się robi, to sprząta się dom z okruszy nawet chleba kwaszonego. Nie może być nic kwaszonego w domu. Nic na zakwasie. Bo to są święta Przaśników. Po drugie, przygotowuje się stół i przygotowuje się najmłodszego członka rodziny, żeby kiedy już będą przy stole, zapytał najstarszego członka rodziny, a dlaczego my dzisiaj obchodzimy takie święto? I najstarszy członek rodziny wstawał i zaczął opowiadać, bo był taki czas, że naród był w niewoli. I opowiadał przez Egipt, przez wyjście z Egiptu, aż do ziemi obiecanej, całą historię. Kiedy nawróciłem się i byłem w tym kościele, nie tylko w tym, to słyszałem różne opinie. Niektórzy kaznodzieje mówili w czasie świąt Wielkiej Nocy, mówili kazania zupełnie na inny temat. Kiedy pytałem się, dlaczego mówiliście na inny temat, powiedzieli, bo my nie jesteśmy religijni. Nie musimy mówić tak, jak wszędzie mówią. Tak? Może i tak, ale ja myślę, że czasami najciemniej jest pod latarnią. Że nie wiemy tak naprawdę, o co dokładnie w tym wszystkim chodzi. Bo buntują się ludzie, bo widzą tradycję i jej nie rozumieją. Albo rozumieją połowicznie, albo częściowo, albo płytko, więc się buntują przeciwko temu. Ale przecież to ma jakieś znaczenie. Nie zawsze wszystko trzeba dziecko z kąpielą wylewać, tak? Czasami trzeba zrozumieć, dlaczego coś jest. Może przydałoby się czasami, żeby najmłodszy członek naszego kościoła wstał i zapytał, a dlaczego? A najstarszy członek by wstał i mu odpowiedział, a wszyscy by słyszeli, tak? Odpowiedziałby z sensem. Więc opowiedzmy sobie tą historię. Dlaczego oni celebrowali, dlaczego Jezus celebrował tak bardzo Paschę? Dlaczego to było takie ważne? Dlaczego to jest takie ważne dla nas, żebyśmy to robili? Dlaczego? Bo to nie jest tradycja. Bo to jest życie. O czym mówi Pascha? Mówi o tym, że w pewnym momencie Izrael był w niewoli. Nie zasłużył sobie na tą niewolę, dlatego że to się stało niejako przy okazji. Najpierw Józef był, tak, który był szanowany, wszystkich zaproszono, a później uczyniono ich niewolnikami. Byli długo w niewoli. Nauczyli się złych rzeczy. Zły w sensie, wiecie, jak niewolnik się zachowuje. Nie ma swojej tożsamości, wie, że mu czegoś nie wolno, wie, że ktoś nad nim panuje, wie, że się nie wychyli, że nie ma praw, że musi robić to, co mu każą, bo inaczej batem mu złoją skórę. Zresztą pamiętamy, jak Mojżesz poszedł do Egiptu, to tak właśnie robili. Dzieci im zabijali i nie mieli prawa się obronić przed tym. Byli w niewoli. Kiedy człowiek jest w niewoli, uczy się rzeczy niewolnika. Uczy się postawy niewolnika, myślenia niewolnika. To nie jest człowiek wolny. Nie umie się rządzić. Wiecie, kiedy komuniści doszli do władzy, dali chłopom pańszczyźnianym ziemię. Pamiętacie historię? Powiedzieli, mają gospodarzy, przecież zawsze na ziemi robili. Tylko, że oni robili to, co Pan im kazał. Oni nie mieli zmysłu, co gdzie zasiać, jak to obrobić. Oni zawsze mówili, robili to, co im kazano. I po pewnym czasie zauważono, że to wcale nie działa. Więc zaczęto stwarzać kołchozy, sowchozy i coś tam jeszcze, tak, PGR-y. Zabierano ludziom ziemię, ponieważ nie umieli się na niej dobrze gospodarzyć. Niektórzy umieli, ale wielu nie umiał, bo byli kiedyś niewolnikami. Więc okres przejścia od okresu niewoli do życia wolnego, to jest zawsze jest jakiś okres. To nie dzieje się natychmiast, bo musimy zmienić mentalność, a to zajmuje pewien czas. Więc kiedy obchodzimy Paschę czy okres popasyjny, to powinniśmy sobie pewne rzeczy uzmysłowić. Był czas, że byliśmy niewolnikami. I oto Jezus przyszedł, żeby nas wyprowadzić z domu niewoli. Jezus zapłacił cenę. Umarł na krzyżu. Wiecie, że w Egipcie też była śmierć pierworodnych? I Jezus też umarł na krzyżu za nasze grzechy, żeby nas odkupić i żeby nas sprowadzić nie w niewolę, tylko z niewoli do wolności. Ale przyjęliśmy to tylko powierzchownie. Przyjęliśmy to tylko powierzchownie. Bo wielu ludzi ciągle ma lęk. Ciągle ma fobię. Wielu ludzi żyje tak, jakby w niewoli. Nie umieją się modlić. Tak? Wiecie, byłem teraz w takim zborze w sobotę, wykładałem i mówiłem im na temat panowania Bożego i tego, że Bóg daje nam autorytet. I oni tak słuchali, cały kościół ludzi słuchali, mówią, amen, tak, bracie, zgadzamy się, rewelacyjne słowo, tak? Powiedziałem, tak, no to zrobimy ćwiczenie. Dzisiaj ćwiczenia nie będę robił, ale im zrobiłem. Powiedziałem, ta kobieta ma problemy, bardzo duże problemy w różnych dziedzinach. Wyjdźcie na środek. Tak a propos, ci co na koniach jeżdżą, ona jeździła na koniu, synowi opowiadałem, i wygrała zawody. Było już po dekoracji i stała obok konia taka dumna i nagle koń się na nią przewrócił. Więc się koń na nią przewrócił, walnęła głową, 3 dni nieprzytomna. Do dzisiaj ma pokrzywiony kręgosłup, nie może normalnie funkcjonować. Żyje, ale... I powiedziałem, okej, ona ma problemy zdrowotne, ma problemy takie, wyjdź tu na środek. I ona wyszła. I powiedziałem, a teraz ta osoba i ta osoba, proszę przyjść, będziecie się modlić. Daję wam mikrofon, macie się modlić do mikrofonu. Najpierw jeden, później drugi. Znacie problem? Takie problemy, omówiłem tak, co tej kobiecie dolega, proszę się modlić. I stanął człowiek, mówi, Boże, jeżeli Ty masz łaskę, to ja Cię proszę, bo widzisz, jak ona cierpi. Powiedziałem, źle się modlisz. To nie tak. Ja rozumiem, że Bóg Ciebie rozumie, że Bóg jest łaskaw, ale to nie tak. Nie będziemy biadolić. Tak? Dosyć biadolenia. Masz się modlić. I poprawiałem, wiecie, to zajęło to trochę czasu. Powiedziałem, będę was poprawiał, będę was zatrzymywał, będę was cofał. I się poddali. Ja nie wiem, czy by w Nysie to poszło, ale tam poszło. Więc oni się modlili, ja powiedziałem, stop, źle, z powrotem. Musimy użyć innego sformułowania, musimy inny akcent położyć. Musisz tu się inaczej zachować, tak? I na koniec pastor do mnie poszedł, mówi, ty wiesz co, aż ja się zmęczyłem. Po prostu, aleś nas przejechał. Powiedziałem, ale mówi, wiesz co, ale zrozumieliśmy. Coś zrozumieliśmy. Coś mi w mózgu pękło. Nagle zaczynam inaczej rozumieć, inaczej podchodzić do życia, inaczej podchodzić do tych spraw. Bo kiedy rozumiesz Paschę, to rozumiesz, że ciągle Bóg nam przypomina, żebyśmy wyszli z domu niewoli. To nie znaczy, że jesteśmy w grzechu. Pewnie może niektórzy tak, ale to nie chodzi o grzech. Chodzi o to, że się poddajemy pod pewną niemożność, tak? Ja już muszę chorować, tak? Ja już nigdy pracy nie dostanę, tak? Nigdy. A wiecie, byłem w takim zborze niedawno, gdzie było wiele, no w ogóle chrześcijanki są fajne, wprawdzie nie wszystkie, ale większość. Więc były piękne kobiety, a wśród nich była jedna taka mniej piękna, i to delikatnie mówię. I sobie pomyślałem, tej to pewnie stara panna. Tak, pomyślałem. I kiedy ona podeszła do mnie, żebym się na koniec modliłem się o ludzi, ona podeszła do mnie i ja mówię, chciałabyś wyjść za mąż, tak? A ona mówi, nie, mój mąż tam stoi. I byłem w szoku, tak? Bo te wszystkie ładne były panienki, 35 lat, 34, 30, 28, panienki. A ta, taka, myślę sobie, Boże, kto ją będzie chciał? I chciał. I fajny facet. Rozumiecie? Bo ona mówiła, bo ja w coś uwierzyłam. One myślą, że nie można, bo facetów mało w kościele, a ja uwierzyłam, że dla mnie jest niesamowity facet. Powiedziałam, Boże, to ma być człowiek, który jest obdarowany, człowiek, który będzie w kościele używany. I mówi, przyjechał zamożny facet z zagranicy i powiedział, ja zostaję w Polsce i będę służył w Polsce. Oświadczył się jej. Rewelacja. Powiedziała, nie jestem niewolnikiem. To mi się podobało, tak? Ona nie patrzyła w lustro i nie mówiła, jestem taka po prostu, Boże, nie miałeś litości. Nie. Ona patrzyła w lustro i mówiła, Boże, masz dla mnie odpowiedniego człowieka. To nie może być byle kto. Ja nie jestem niewolnikiem. Ty mnie wyzwoliłeś, tak? Drodzy, ma być w nas determinacja. Oto ta kobieta ma swój biznes, o której wam opowiadałem, i ma pracowników. I ona mówi, już 2 godziny czy godzinę leżę przed Panem i płaczę za pracownikiem. Bo ja się nie zgadzam, żeby mój pracownik był w niewoli, żeby diabeł po nim jeździł jak po łysej szkapie. Nie zgadzam się. Po prostu
wyprowadzam i poruszę całą Polskę i wszystkich ludzi. Będę dzwonić, jeżeli to nie zadziała, wszędzie, żeby ten człowiek był wolny. Bo dosyć tej udręki. Napatrzyłam się na udrękę już tej kobiety. Nie zgadzam się na to. Wiecie, i moje serce rosło. Bo to takie nasze ma być przekonanie i to takie nasze ma być świętowanie. Bo kiedy oni byli przy stole pasyjnym, to ten najstarszy mówił, a kiedy wyszli, to mieli obietnicę, będą rządzić. A kiedy czytamy objawienie, to tam jest powiedziane, a ci, którzy będą słuchać, co Duch mówi do zborów i będą zachowywać Jego wolę, to rządzić będą narodami laską żelazną, tak? Czyli Bóg mówi, dałem ci coś. Tylko nie używasz czasami, tak? Nie bierzesz z tego. Albo zwracamy uwagę na okoliczności, mówimy, tak, ale jeszcze się wszystko nie poukładało i niektórzy czekają, aż się wszystko poukłada, aż jeden z drugim będzie rozmawiał tylko przez psalmy i hymny, a jeszcze nie rozmawiają. Jak nikt nie będzie chował urazy. A wiecie co? Ten tytuł nie jest kazania taki przypadkowy, bo w czasie, o którym czytamy, Judasz, jeden z 12, przyjął szatana do swego serca, tak? Szatan wstąpił w jego serce. Dlaczego? No nie sam wstąpił, Judasz go zaprosił. Przez swoje przekonania, przez swoje oburzenie, przez swoje niezrozumienie, przez stawanie w opozycji, tak? I my czasami się nam wydaje, że stawanie w opozycji to tak sobie. Mam prawo stawać w opozycji. A ja czytam, że Judasz miał takie prawo, tylko miał skutki też, tak? Szatan wszedł w jego serce. Chcecie, żeby szatan był w naszych sercach? To nie bądźmy w opozycji, tak? Wielu ludzi przychodzi i mówi, a jakie masz efekty? Ja przynajmniej mam efekty. Może efekty będą później, ale nie będę w opozycji. Bo Judasz był i ja wiem, jaki to był skutek. W końcu pęk, wisząc na drzewie, tak? Wcale nie było to miłe. Więc w tym czasie Judasz się pojawił, był już opętany czy napełniony mocą demoniczną, a Jezus mówi, przygotujcie mi, Piotrze, Janie, idźcie, przygotujcie mi wieczerzę, nam wszystkim. Siądziemy do stołu. No to oni mogliby powiedzieć, ale Judasza out, tak? Ale Jezus Judaszowi nawet, pamiętacie, podał misę i podał chleb i powiedział mu jeszcze, co masz czynić, to czyń rychło, ja cię błogosławię. Dawał mu ciągle szansę. Nie zatrzymało to Jezusa w obchodzeniu Paschy. Nie zatrzymało to Jezusa w mówieniu o tym, bo ja myślę, że oni praktykowali też to. Dlaczego wyszli z Egiptu? Co im to daje? Jakie mają z tego korzyści? Bo Jezus przygotowywał swoich uczniów, apostołów do tego, że będą deptać po wężach i po skorpionach. Przecież tak ich mówił, tak? Kiedy ich posyłał. Przygotowywał ich do tego, że będą panować nad mocami ciemności. Że będą uzdrawiać chorych. Że będą wskrzeszać zmarłych. Ba, powiedział im, Ewangelia Jana to mówi, większe rzeczy będziecie czynić, niż ja je czyniłem, prawda? Przygotowywał ich. Więc musiał im wtedy mówić. Nogi im umył. Ale nie odstąpił. Judasz mu nie przeszkodził. Więc nie mówmy, jest jeszcze nieidealnie, to nie jest czas. Wtedy też było nieidealnie. A Jezus uznał, że to właściwa pora. Że to jest właściwy czas. Ja chcę wam dzisiaj powiedzieć, to jest właściwy czas. To jest właściwy czas. Jezus przychodzi i mówi, weź to, co ci daję. Jezus przychodzi i mówi, nie jesteś już niewolnikiem, nie jesteś już omiecinami, nie jesteś ogonem, nie jesteś kim się rządzi. Ty weź autorytet. Stań do dyspozycji. Nie patrz na swoje lata. Nie patrz. Patrz na sprawcę i dokończyciela wiary. Patrz na Jezusa Chrystusa, który przychodzi, żeby ci dawać autorytet. Żeby ci dawać autorytet. Czasami musimy pewne rzeczy zrobić w wierze. Wiecie, wczoraj byłem na Śląsku, usługiwałem w takiej grupie, mieliśmy warsztaty prorocze, ale zanim do nich pojechałem, wstąpiłem do moich znajomych. I moja znajoma mówi tak, słuchaj, mam świadectwo. Opowiadałem o uzdrowieniu mojej żony, im pytali, co u nas. Ona mówi, a ja też mam świadectwo. Nasza córka była chora, czy uczulona na orzeszki arachidowe. One uczulają. I powiedziała, kiedy zjadła jednego orzeszka, puchło jej całe gardło i cała była wysypana tak, że po prostu żal było patrzeć. I kiedyś poszła na spotkanie takich, ona, ta dziewczynka może ma około 10 lat, takiej grupy swoich rówieśników w kościele i prowadzący, nie wiem kto to prowadził, jakiś nauczyciel, powiedział, słuchajcie, Jezus jest dobry, On zapłacił cenę i przybił nasze wszystkie obciążenia do krzyża. Powiedział, napiszcie wasz problem i przybijemy fizycznie do krzyża. Tak to się chyba działo na labiryncie, tak, kiedyś. I ta dziewczynka napisała alergia i przybiła to do krzyża. Przyszła do domu, położyła się spać, rano wstała i mówi do mamy tak, mamo, wiesz co, ja wczoraj byłam na takim spotkaniu i ja przybiłam moją alergię do krzyża. I wiesz co, jest coś dziwnego, bo całą noc przez sen miałam przekonanie, że jestem uzdrowiona. I ta mama tak na nią patrzy, co ona wymyśliła. Ona mówi, mamo, daj mi masło orzechowe i daj mi orzeszki. Mama mówi, jeden orzeszek może cię prawie zabić, tak? Ja nie mogę tego zrobić. Ona mówi, mamo, ty nie wierzysz? Ty mnie wychowujesz i ty nie wierzysz? Daj mi tu masło orzechowe. Daj mi orzechy, tak? I ona mówi, poszła do pokoju i mówi, bracie, modliłam się. Boże, nie mam wiary. Ja nie wiem, ale zestaw anafilaktyczny mam. W razie czego, tak? Więc przyniosła jej masło orzechowe, przyniosła jej orzechy i ona zjadła i nic. Zjadła jeszcze i nic. I do dzisiaj je i nic. Rozumiecie? Uwierzyła. Coś się stało. Powiedziała, wiesz co? Gdybym jej nie dała, to pewnie by ta alergia wróciła. Musiałam zrobić krok wiary. Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że to jest trudne, że to jest chodzenie po cienkim lodzie. Tak? Ale kiedy człowiek robi krok wiary, to coś się dzieje. Tak? Bóg zaczyna działać. Bo On honoruje twoją wiarę. Tak. Więc drodzy, kiedy już przygotowano wieczerzę, albo zanim przygotowano, Jezus mówi, idźcie przygotować mi. I pamiętacie, jakie było pytanie? A gdzie? No właśnie, gdzie? Gdzie przygotowujemy wieczerzę? Znamy takie miejsce, które mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeżeli ktoś usłyszy głos i otworzy drzwi, to wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, tak? To gdzie mamy przygotować tą wieczerzę? Czy tylko w kościele? Czy tylko na tym miejscu? A może to ma być w twoim wnętrzu? A może to ma być w twoim domu? Nie tylko w sercu, ale także w domu. Może twoi domownicy muszą być w tym. Może razem musicie to celebrować. Może razem musicie o tym rozmawiać. Może przystroić tą salę, tak? Może zrobić coś szczególnego. Nie wyrywać tylko czas wtedy, kiedy nic nie masz do roboty, ale zapłać cenę. Myślicie, że oni nie płacili ceny, kiedy szykowali tą wieczerzę? Przystroili salę, przygotowali stoły, przygotowali miskę, prześcieradła, tak? Wszystko przygotowali. To zajęło czas. I Jezus przyszedł na gotowe. I kiedy była właściwa pora, i kiedy był właściwy czas, i kiedy oni tam siedzieli, Jezus zajął miejsce pośród nich. I wiecie co? I stało się wiele rzeczy wtedy. Uczył ich, wyposażał ich i przygotował ich na swoje odejście i ich napełnienie Duchem Świętym. Duża część Ewangelii Jana właśnie o tym momencie mówi. Kilka rozdziałów. Właśnie o tym momencie mówi. Kiedy oni byli w wieczerniku, kiedy tam rozmawiali, kiedy tam się modlili, kiedy tam mieli społeczność. Ale czy przygotowuje swoje serce? A może nie masz czasu w locie? Tak. A może mówisz, nie ma koniunktury, nie ma dobrych warunków, tak? Nie ma. Chcę wam powiedzieć, że warunki dobre są. Są. Jeżeli wykażesz determinację, jeżeli wykażesz poświęcenie, jeżeli naprawdę za Jezusem pójdziesz, to cię przecież nie zabije nikt. To Bóg za tobą stanie, tak? To Bóg będzie cię błogosławił. To aniołowie są przy tobie. To wróg się musi bać, tak? Nie jedno świadectwo takie słyszałem. Przychodził ktoś i mówi, gdyby nie tych dwóch, którzy są koło ciebie, to byśmy cię tak sprali na kwaśne jabłko. A on mówi, ale których dwóch? Tak? Wiele razy słyszałem takie świadectwo. Po prostu. Bóg honoruje. Bóg, tylko nasz strach nie pozwala nam Bogu uwierzyć. To nawet świeckie przysłowie mówi, że strach to ma jakie oczy? Wielkie, prawda? Takie wielkie oczy. Widzi więcej niż powinien. I się tak boimy. Jeszcze ktoś nie tupnął, już uciekamy. A Bóg chce, żebyśmy dali diabłu odpór. Biblia mówi, dajcie mu odpór. Tak? Więc drodzy, Jezus przyszedł, żeby dzisiaj z nami zasiąść. To jest rewelacja. Nawet jak ja czegoś nie umiem, jak pastor czegoś nie umie, może się zdarzyć, tak? Nie jesteśmy idealni. To On tu jest i On umie. I On nas uczy. I od Niego emanuje. Od Niego możemy brać. Do Niego możemy przylgnąć. Z Nim możemy żyć. To jest rewelacja. Jak to mówię, to mi to aż bulgocze, rozumiecie? Bo ja nie muszę być doskonały. On jest doskonały. Chrystus w nas. Wiecie, pastor Skortoszyna powiedział, kiedy był po takich modlitwach uwolnieniowych, przyszedł do domu, kiedy przekraczał próg domu, usłyszał, zabiję cię. I nagle rozpoczęły się drgawki, usiadł, całe ciało zaczęło drżeć i mówi do żony, słuchaj, ja umieram. Modlił się, wyznawał słowo, proklamował, ona się od niego modliła i nic nie działało, było coraz gorzej. Już tak odlatywał, ledwo świadomy. Żona zadzwoniła na pogotowie. I wtedy przyszła mu myśl. Zacytuj werset, którego jeszcze nie cytowałeś. I on wiedział, w które miejsce ma zacytować. Wyciągnął palec, już tak nie mógł ręki podnieść, tylko tak pokazał słabo i mówi, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Więc szatanie, nie możesz mnie zabić, bo ja już nie żyję. We mnie żyje Chrystus, a Jego to już zabić nie możesz, bo On powstał z martwych. I nagle poczuł się dobrze. Przyjechało pogotowie i zbadali, mówi, Pan przeszedł coś strasznego. On mówi, no tak, ale już nie przechodzę, bo mój Bóg, tak? Rozumiecie? Bo strach trzyma cię, że to ty żyjesz. Ale Chrystus mówi, to ja w tobie żyję. To nie ty żyjesz, tylko ja w tobie żyję. A Chrystusa w nas diabeł już zabić nie może, tak? On nie ma mocy nad Chrystusem. I powiedział mi, ile razy przychodzi duchowa opresja, to mówię do diabła, nie żyję już ja. Żyje we mnie Chrystus. A życie w moje w ciele. Tak? Drodzy, i ma zwycięstwo. I ja się tym raduję. I mnie to podnosi, bo ja widzę rezultaty. Wiecie, co jeszcze wczoraj się dowiedziałem? Pytałem się tej siostry, której córka została uzdrowiona. Powiedziałem, Monika, a jak u was jest w kościele? No, wiesz, mam teraz fajny kościół. Wcześniej byłam, szukałam kościoła. I gdzie nie byłam, to część młodzieży uwielbiała Boga albo siedzieli z tyłu pod chórem, jak był chór, jak w Nysie. Ale niektórzy, większość, komórka, gdzieś tam, nie wiem, Facebook, co oni tam robili, nikt nie wie, ale byli na komórce. Mówię, ale w tym kościele, gdzie teraz jestem, cała młodzież jest z przodu i oni tak uwielbiają Boga. Oczy w górę, ręce do góry. Po prostu nie ma dla nich nic. Oni nie patrzą, kto jak ubrany, czy ktoś ma takie ubranie, czy taki humor. Oni wiedzą, że kiedy przychodzi Boża chwała, to przychodzi wszystko. To przychodzi wszystko. Tak? Więc nie ma co się martwić. Ktoś przyszedł chory, oni nie płaczą nad nim na razie. Tak? Musimy sprowadzić Bożą chwałę. Idą do przodu, podnoszą ręce i zaczynają wielbić Boga. I powiedziała, wiesz co? 100% młodzieży to robi. Nikt nie wyciąga komórki. Nikt nie idzie do tyłu. Wszyscy są z przodu. I jest zaszczytem być z przodu. I trzeba zdążyć, żeby tam znaleźć miejsce. I Kościół ciągną młodzi do przodu. To oni nadają rytm. To oni się fascynują. I ta fascynacja udziela się ludziom. Powiedziała, wiesz co? Szczęśliwa jestem, że znalazłam Kościół, który żyje. A ja jej powiedziałem, a ja jestem szczęśliwy, że my do tego miejsca idziemy. Że Nysa idzie do tego miejsca. Może nie jesteśmy jeszcze w tym idealnym miejscu, ale mamy progres. I szybkimi krokami zdążamy. I te kroki wydłużamy. I będziemy szli do przodu. I będziemy naciskać. I będziemy Pana wielbić. I będziemy żyć Bożym Słowem. I nie odpuścimy diabłu. On nie ma prawa nas zdołować. Ja się na to nie zgadzam. On nie ma prawa. Może są jacyś zdrajcy. Może jakiś Judasz jest. A ja go nie chcę nawet szukać. On sam sobie pójdzie. Tak? Kiedy przychodzi Duch Święty, demony muszą się objawić. Demony muszą wyjść. Drodzy, kiedy Pan przychodzi. Więc chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, i to mocno przeżyłem, kiedy się przygotowywałem, to jest właściwa pora. To jest właściwy czas. I nie mówcie, że nie. I nie mówcie, że czekamy na lepsze czasy. To jest właściwy czas. Chrystus zasiadł w nami. On przyszedł nam nogi umyć. On przyszedł nam powiedzieć. On przyszedł nas posłać. On przyszedł nam dać Ducha Świętego. I On przyszedł nam powiedzieć, większe rzeczy czynić będziecie. Nie trwóżcie się. Nie bójcie się. Nie oglądajcie się do tyłu. Patrzcie na sprawcę i dokończyciela waszej wiary. To jest rewelacja, tak? Wstajemy, pomodlimy się, poradujemy się przed Panem. Panie, jesteś błogosławiony i cudowny. Ja dziękuję Ci, że nie wzgardziłeś Kościołem w Nysie. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie, że stawiasz nas w miejscu chwały i zaszczytu, że stawiasz nas w miejscu uwielbienia i radości. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy po wodzie chodzić, że możemy iść w miejsce postępu, że możemy iść w miejsce chwały, że możemy iść w miejsce radości, że możemy iść w miejsce nawiedzenia. Dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam przygotowywać to miejsce na wieczerze, że możemy wiedzieć, że już nie jesteśmy w niewoli, że wyszliśmy, bo Ty nas wyprowadziłeś przemożną swoją ręką, że wroga utopił w Morzu Czerwonym, że jesteśmy wolni, że jesteśmy wolni, ubogaceni. Panie, dziękuję Ci, że nasze problemy już nie mają mocy nad nami. Dziękuję Ci za to, że Twoje życie jest w nas. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty dajesz to, co najlepsze ludowi Twojemu. Nie będzie żadnej niemożności. Nie przyjmujemy żadnej niemożności. Nie mówimy, Panie, to nie jest ten czas. Panie, ja dziękuję Ci za ten właściwy czas. Dziękuję Ci za tą właściwą porę. I dziękuję Ci, że zająłeś miejsce pośród nas. Że Ty jesteś doskonały i nas uczysz. Panie, nie przyjmujemy oskarżenia, że nasza niedoskonałość zatrzymuje Twoje działanie. Bo Ty doskonały pośród nas. Doskonalisz nasze dzieła. To Ty wypełniasz. To Ty natchnąłeś nas Duchem Świętym. To Ty posyłasz nas w miłości. Panie, to Ty dajesz nam owocować, przynosić owoc. To Ty scalasz rodziny. To Ty dajesz nam rzeczy cenne. To Ty dajesz nam rzeczy Dawidowe. To Ty rozjaśniasz oblicze nad nami. To Ty ubogacasz naszego ducha. Panie, dziękuję Ci, że jesteś koroną naszej chwały. Że jesteś naszym światłem. Że Ty, Panie, emanujesz z nas. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Bądź uwielbiony. Panie, niech każdy, kto dzisiaj ma problem, odejdzie rozweselony. Ty jesteś Panem naszych problemów. Ty zakazujesz tym problemom, że rządziły w naszym życiu. Panie, dziękuję Ci, Boże przemiany, Boże życia i świętości, Boże odpowiedzi i łaski. Błogosławię Ciebie za Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za Twoje ojcowskie serce. Panie, nawet kiedy nasi ojcowie ziemscy nie byli dobrzy, to Ty jesteś doskonały. Kiedy oni nas nie brali na kolana, Ty bierzesz nas na kolana. Kiedy oni nas odtrącali, Ty nas przygarniasz. Kiedy oni nam nie dawali, Ty nam dajesz. Kiedy oni nas nie uczyli, Ty nas uczysz. Panie, ja dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym Ojcem. Panie, i my tęsknimy do Ciebie. I wzywamy imienia Twojego. I nazywamy Cię naszym tatusiem umiłowanym. I bierzemy z Twojego namaszczenia. I dziękuję Ci za to, że możemy żyć. Panie, nie umieramy. Nie umieramy. Panie, ja wyznaję. Wyznaję, że te ławki będą pełne. Ja wyznaję, że tu będą działy się znaki i cuda.
Ja wyznaję, Panie, że to jest powszechne kapłaństwo. Ja wyznaję, Panie, że ludzie ruszą do przodu. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że to jest Twój plan. I on się zrealizuje. Bo kiedy Ty mówisz słowo, to ono wraca dopiero wtedy, kiedy wykona pracę. Kiedy wykona pełną pracę. Więc bądź uwielbiony. Panie, oczekujemy na efekty. Ojcze, wierzymy Tobie i wiem, że nas nie zawiedziesz. Bądź za to uwielbiony. Amen.